Projekt Rozpal Wiarę to seria inspirujących rozmów Marcina Zielińskiego z ludźmi, którzy mimo swojej rozpoznawalności nie boją się mówić o tym, skąd czerpią swoje siły. A czy ty jesteś gotów na nowy płomień wiary?
Dzisiaj przed nami kolejne wyjątkowe spotkanie. Michał Misiek-Koterski jest tutaj ze mną.
O, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za piękne przywitanie, w sensie takim
wszystko, co miało, tak, co było pierwsze, to Michał imię, później ksyweczka i jest
nazwisko. Dobra, piękne.
Wszystko się zgadza.
Tak jest.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy się spotkać i za to, że chciałeś, też tak ochoczo się zgodziłeś.
O.
I nie trzeba było długo czekać na to, żeby uzyskać tutaj twoją akceptację.
Trochę trzeba było.
Tak. Na spotkanie, tak? Ale na akceptację to poszło bardzo nam szybko.
Nie, no chciałem najlepszy moment taki, żebyśmy mieli spokój, żeby rzeczywiście już po świętach, żeby troszkę tak opadła ta atmosfera i rzeczywiście już dzisiaj mam wolną głowę co do tego, żeby
dokładnie
porozmawiać.
Więc lądujemy po poświątecznym tutaj całym zagmatwaniu i po tych wszystkich dzikich pędach, nazwijmy to, życiowych. Jesteś dobrze przygotowany do rozmowy, bo tak jak wspomniałeś przed chwilą, spotkaliśmy się na dworze, ty kończyłeś modlitwę, ja kończyłem modlitwę i nagle spotkaliśmy się na środku ulicy.
Dokładnie.
Nie ma przypadków.
Słuchaj, to idealnie i to za domem moim, czyli w sumie tak naprawdę, no dziwne, nikt nigdy tam nie podjechał, a ja akurat wracałem, bo tu koło domu, że tak powiem, taki mały lasek, krzaki i tam byłem na modlitwie, pomodlić się na różańcu, żeby właśnie nie opowiadać tutaj państwu głupot, tylko żeby wszystko szło z serca i żeby nie popaść w pychę, bo łatwo w moim zawodzie i w moim wypadku, bo mam do tego skłonności, żeby opowiadać, jaki to ja nie najlepszy i najfajniejszy. A rzeczywiście prawda o mnie jest różna. I taka, jak zresztą o każdym człowieku.
Także dzisiaj będziemy o tym mieli okazję troszkę porozmawiać. To że jesteś aktorem, to wszyscy wiedzą,
tak.
Ale jesteś też od niedawna morsem. Trzeba to przyznać, zacząłeś morsować.
Tak.
Zacząłeś trochę się tutaj przełamywać, bo chyba nie było to proste.
No, nie było proste chociażby z takiego względu, że ja jestem człowiekiem, który nie lubi zimna i generalnie rzeczywiście lubię w ciepełku, lubię pod kołderką i lubię ciepło bardziej niż zimno i chyba bardziej saunowanie wydawało mi się niż morsowanie, ale tak jak mnie namówiło parę osób i to już w marcu pierwszy raz udało mi się morsować, to ja sobie myślę, jeśli innym to pomaga, to właśnie to, co rozgadaliśmy przed rozmową, przykład, że jak widziałem ludzi, którzy wracają stamtąd szczęśliwi i z taką super energią i opowiadają, że to jest świetne rozładowanie emocji, tak. Fajny wyrzut dopaminy i w ogóle, no to sobie myślę, dlaczego tego nie spróbować? Ja lubię przełamywać się i wiem, że wychodzenie ze strefy komfortu zawsze działało na moją korzyść.
Jest to tak. No ja muszę sam przyznać, dzisiaj prosto do ciebie jechałem z morsowania, także jeszcze mi zimno.
Zazdroszczę ci, zazdroszczę.
Ale jeszcze się wybierzemy na pewno. Ale to, co zauważyłem, jak 2 lata temu zacząłem morsować, od 2 lat nie mam problemów z zatokami. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że faktycznie na odporność działa to bardzo dobrze i możemy tutaj śmiało, myślę, polecić wszystkim, nawet tym, którzy nie lubią zimna
za mocno. No słuchajcie, nie wiem, czy to też działa na koronę, ale w każdym razie...
Jesteśmy teraz testerami, zobaczymy.
Tak, ale jeśli już tak się chwaliły, no to ja rzeczywiście nie wiem, że od tamtego marca nie byłem chory od marca, ale mało tego, przeszedłem koronę i słuchajcie, bez żadnych objawów. Nawet nie miałem utraty smaku, no coś, co rzeczywiście, jak już ktoś nie ma objawów, to zawsze chociaż traci smak. A ja nawet tego nie miałem, więc może morsowanie
coś
też tym, na to
coś
pomaga.
Coś w tym mogło być. No. Ja myślę, że wielu ludzi się chyba nie spodziewa, że bycie aktorem jest taką wymagającą pracą, bo dla tych, którzy nie wiedzą, trzeba zdradzić, dostałeś bardzo wymagającą rolę Edwarda Gierka.
Tak.
I trzeba było ci przytyć parę kilo. I z tego, co gdzieś przeczytałem, stówka ci pękła na wadze w tym czasie?
105 nawet. Tak.
I powiedz, jak ty do tego podchodzisz, do tych wyzwań aktorskich? No bo jednak przytyć tych paręnaście kilo dla roli, no to jest bardzo wymagający zawód.
Tak, ale ja myślę, że to nie to jest najtrudniejsze, tylko jak zawsze w życiu, najtrudniejsze jest jednak obciążenie psychiczne, nie? Mhm. Nawet nie ten wysiłek fizyczny, oczywiście nie umniejszam tego, bo ostatnio ktoś mi powiedział, nie, no pewnie łatwiej jest przytyć niż schudnąć. No i okazuje się, że wcale nie, bo z jednej strony patrząc rzeczywiście można powiedzieć fajnie jeść i ty jesz rzeczywiście, no może to nie było aż takie łatwe, ale fizycznie nie takie łatwe jak chudnięcie, tylko właśnie jest ten aspekt ciężaru psychicznego. Jak ja zacząłem tyć i to było w okresie pandemii w marcu, no to nie mogłem jeszcze zdradzić, dlaczego tak tyję. Ta waga rzeczywiście rosła bardzo szybko. Do pewnego momentu nie mogłem przytyć, bo nie mam do tego aż takich skłonności, ale potem jak przyszła pandemia, zero sportu, zero stresu przede wszystkim, bo myślę, że stres najwięcej spala i wysiłek, co się okazuje, nie fizyczny, a psychiczny, a u nas trzeba się ton tekstu uczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko odpadło. Sport odpadł. W sumie siedzenie w domu, Netflixiki, chipsiki, tego i nagle 105, jak kuczek gruby. I pamiętam, jak z Marcelą pojechaliśmy sobie na pierwszy, jak już nas, że tak powiem, zwolnili z obowiązku kwarantanny wszystkich i pojechaliśmy od razu do Sopotu, to każdego, kogo spotykałem, słuchajcie, mówił do mnie: Jezu, ale się spasłeś jak świnia! Ale słuchajcie, ja się zderzyłem z czymś takim, nie byłem kompletnie na to przygotowany, bo w mojej głowie był to wysiłek i jakby poświęcenie w imię czegoś wyższego. I też tak sobie obserwowałem zawsze amerykańskich aktorów. Nie chciałem ściemy, doklejanych brzuchów czy jakichś takich historii, tak. Tylko chciałem się poczuć jak Gierek w pełni. Taki naprawdę, że to jest poświęcenie, przygotowanie do roli. Wiedziałem, że to mi też rolę zrobi jako aktorowi. No, ale nie mogłem tego zdradzić, a tu jedziemy do Sopotu i każdy: ale gruby, jak świnia, ale się spasłeś. I słuchajcie, to było strasznie trudne. Jednak łatwiejsze jest dla mnie teraz, kiedy ja już zacząłem chudnąć i w miesiąc schudłem 8 kilo, każdy to podziwia i każdy mówi: ale czad, ty schudłeś 8 kilo. I każdy,
lepiej usłyszeć, jak chudniesz,
no właśnie,
niż jak, dlaczego przytyłeś.
I każdy cię tutaj gloryfikuje, każdy mówi o twoich postępach i jakby jesteś, no jednak tych pozytywnych dostajesz informacji z zwrotów, a jak tyłem było dużo negatywnych i to było najtrudniejsze. I wiem w tym zawodzie, że właśnie najtrudniejsza jest głowa do ogarnięcia. Pamiętam, jak mój ojciec, znaczy pamiętam, no jak byłem dzieckiem, mój ojciec wykonywał zawód i wykonuje do dziś reżysera. Ale dla mnie to był zawód jako dla małego dzieciaka. Sobie myślałem, co to za facet? Mama idzie o 8 do pracy, do szkoły, bo była nauczycielką klasy 1-4. Wstaje rano, ogarnie da śniadania, a mówię, ten kurde gdzieś tam coś tam pisze o 10:00, nie wychodzi, co to za obibok, mówię, co to jest za zawód reżysera. Dopiero potem z czasem zrozumiałem, jakie to jest obciążenie. Po pierwsze, że pisze nie, no, codziennie, bo takie ma mój ojciec rytuały, codziennie sobie od 10:00 do 12:00. Ze świadomością taką, że nie wie, czy ktokolwiek mu za to zapłaci. Nie ma na to gwarancji. On codziennie pracuje, ale nie ma co miesiąc wypłaty. Nie wiadomo, czy za rok pisania, czy za 2-3 ktoś kupi ten scenariusz. Więc ty w sumie piszesz z ogromnym ryzykiem. Musisz sam się do tego zmobilizować, bo nikt ci nie każe. Więc jest to niesamowite obciążenie, niesamowita mobilizacja i determinacja.
Samodyscyplina, prawda?
Dokładnie. A potem ciężar ten, który musisz udźwignąć, a w naszym zawodzie, no to słuchajcie, no to jakby teraz przygotowywaliśmy płytę z moją Marcelą i ja do niej mówię: słuchaj, że wiesz, zaraz będzie koncert i to nikogo nie obchodzi, czy ty dzisiaj jesteś chora, czy na przykład my się dzisiaj pokłócimy i ona na przykład powie: nie, to ja nie idę. Nie ma tak. To
nie mam humoru.
Dokładnie, to widzów nie obchodzi i to jest straszne. Pamiętam, mi kiedyś Marek Kondrat opowiadał, jak nie mógł być na pogrzebie bliskiej osoby, bo po prostu miał zdjęcia i nikogo to nie interesowało, nikt go nie zwolni. I tu tak to samo. Gram o 20 tej spektakl. To jest też służba pewnego rodzaju, którą ja wykonuję, bo podchodzę od niedawna do tego zawodu jako do służby, ale to zaraz o tym powiem. I na przykład tego dnia, no nie wiem, mógł mi pies wpaść pod samochód, a ja gram w komedii, w farsie. Ludzie kupili na 20 bilet i ja nie mogę ich zawieźć, bo oni są po ciężkim tygodniu pracy, zapłacili te 100 zł ciężko zarobionych i po prostu ja muszę wyjść i dać im tą radość i zmierzyć się z tym, jakby wpaść w ten rytm, jestem w żałobie, a wpaść w stan takiego zadowolenia i rozśmieszania ludzi. Więc naprawdę to jest bardzo trudne i tego się nie da wyłączyć pilotem i nie ma dziś, ja nie mam na to ochoty. Nie?
A napisałeś ostatnio taki bardzo poruszający wpis na Facebooku o tym, że w grudniu urodziłeś się 2 razy. To było bardzo, myślę, poruszające. Ja sam przeczytałem ten twój wpis i pomyślałem sobie, no szacun za taką prawdę i szczerość, którą tam też się odważyłeś pokazać, co myślę w całym tym świecie show biznesowym nie jest takie popularne. Ale powiedz tak, żeby zacząć od początku, twoje życie nie zawsze było poukładane. Pewnie cały czas je sobie układasz, tak jak o tym mówisz od samego początku. Ale jakbyśmy cofnęli się o paręnaście lat wstecz i jakbyś miał powiedzieć, jak wyglądało to takie pierwsze życie Miśka Koterskiego i co tak naprawdę się działo, że w pewnym momencie gdzieś już zacząłeś dochodzić do granic swojej wytrzymałości, tej psychicznej, pewnie fizycznie też nie było najciekawiej.
No kurde, to bardzo długa historia, no to nie wiem czy...
Zrobimy 6 odcinków,
ale teraz 4 pytanie, sezony. Nie wiem czy zaraz, no właśnie, 4 sezony, słuchajcie, wszystkiego nie zdradzę, postaram się w telegraficznym skrócie to opowiedzieć i opowiedzieć o tym, co na dziś wydaje mi się w naszej rozmowie jest najważniejsze, a wydaje mi się, że najważniejszy jest Bóg, który zawsze mi towarzyszył.
Tak, bo w tym wpisie, jeśli mogę jeszcze tak wtrącić, podziękowałeś kilka razy albo kilkanaście razy Panu Bogu za to, że dziś jest jak jest i że się zmieniło.
Dokładnie. I też może zacznę może najpierw od końca, czyli od tego, że ten wpis, ja już 4 grudnia miałem tą rocznicę i co roku robię ten wpis. Pamiętam, że pierwszy rok się wstydziłem, kiedy miałem pierwszy rok trzeźwości, napisać i mój kolega powiedział, mówi, chłopie, to ty się wstydzisz napisać o tym, że ty trzeźwiejesz, a nie wstydziłeś się, jak żeś non-stop był nawalony i pisali w tych portalach, że tu komuś w gębę dałeś albo gdzieś tam, kurde, chciałeś dwie dychy za autograf albo inne jakieś historie, no ja byłem okropny. Ja byłem tak...
Ciekawa była kwota.
No nie, ja mówiłem tak, to oczywiście że to było, że ten, że dla, no w sumie to nie wiem, czy dla żartu, czy dlaczego. No byłem bezczelny, okropny i się nie liczyłem z nikim i z niczym i wydawało mi się, że ja jestem Bogiem w ogóle, tak troszkę, że tak powiem, odpłynąłem. No, ale rzeczywiście nie wstydziłem się tego próżniactwa, tego, że byłem w takich, a nie innych stanach wtedy, a teraz wstydzę się, mówię o tym jak pierwszy wpis, żeby to nagłośnić. Rzeczywiście on mi to uświadomił, że nie ma czego się wstydzić, że to jest powód do dumy, a z czasem też na tych terapiach czy na wspólnotach takich AA czy NA nauczyłem się, że my jesteśmy w obowiązku, że rzeczywiście takiej łaski wyrwania się z uzależnienia, bo uzależnienie, z choroby jaką jest uzależnienie, bo uzależnienie jest no śmiertelną chorobę, na to po prostu ludzie umierają. Ja to będąc w różnych ośrodkach zamkniętych, no niestety widziałem, pamiętam taką sytuację, że kiedyś zaprosiłem, byłem w takim ośrodku w Pławniowicach pod Gliwicami dla uzależnionych. No słuchajcie, no mi się wydawało, że to jak ośrodek, to jak więzienie, że same jakieś zakapiory i bandziory, a jak tam przyjechałem, no to kurde, no...
Nie poznałbyś po człowieku.
No nie, no piękni ludzie, piękni, fantastyczni i piękni w ogóle. To chodzi o to, że piękni i duchowo, i piękni, i po prostu wizualnie, ale gdzieś tak pogubieni. I pamiętam, że na rocznicę zaprosiłem Marka Kondrata. Wtedy byliśmy chyba, ja już skończyłem ten ośrodek i byliśmy po filmie Wszyscy Jesteśmy Chrystusami. I on mówi oczywiście, że przyjedzie, że tego. I pamiętam, jak go odebrałem w Gliwicach i kurde, widziałem strach w jego oczach i kurczę, jak jechaliśmy do tego ośrodka na spotkanie, no bo tamta jego wyobraźnia pewnie szalała na maksa.
Co przede mną,
tak,
teraz się
ale
ujawni.
Jak zobaczył tych ludzi, to potem mówi, słuchaj Michał, muszę ci się przyznać, ja myślałem, że tu jacyś pod kroplówkami, jacyś podpięci, że tu jakiś ten... A on mówi, oni wyglądają no jak kadra, bo tam akurat w siatkówkę grali, jak kadra narodowa siatkarzy. No piękni ludzie, piękne kobiety, piękne chłopaki, więc to tylko pokazuje, jak straszna jest to choroba, że dotyka każdego i tego przysłowiowego, jak to się mówi, żula. Przepraszam za określenie, bo nikt tym żulem się od razu nie staje i nie rodzi, ale z dworca poprzez pana steczką w białej koszuli, w garniturku wypranego, wypachnionego. No a tam gdzieś, kurczę, kokaina, wory w w kieszeniach i też ta w sumie ten sam problem uzależnienia.
A tak wejdę ci w słowo, bo faktycznie dla mnie kiedyś było to szokujące, jak jeździłem przez 5 lat na AWF do Warszawy i gdzieś czasem zaczepiałem takie osoby na ulicy, żeby im coś tam pomóc. Czasem oni mnie zaczepiali i kiedy wchodziło się w ich historię, to też masz właśnie taki scenariusz w głowie, że to są ludzie, którzy no tak wybrali, tak żyją, piją i tak dalej, a okazuje się, że ten prawnik, ten jakiś były mecenas i po prostu w rodzinie, nie wiem, stało się tak, że żona kopnęła go w tyłek, tutaj jakieś sytuacje, na które nie miał wpływu i znalazł się na ulicy. Więc to, co mówisz, nie? Piękni ludzie, którym czasami w życiu się nie poszczęściło.
Piękni, wartościowi i spragnieni, powiem też a propos czegoś takiego, że też między innymi na meetingach, to są takie spotkania dla uzależnionych, słyszałem, jak jeden chłopak na rocznicy mówi, że on wydaje tutaj z kapucynami na krakowskim przedmieściu ciepłe posiłki dla bezdomnych. Ja sobie tak myślałem, kurde, ja dla tych ludzi nic nie zrobię i poprosiłem, żebym mógł tam wydawać te posiłki. I akurat tak się złożyło, że to się nie zbiegło z terminami. Ja mówię, słuchajcie, no to kurde, że może jakoś coś innego. A oni mówią, dobra, to zróbmy pokaz filmu i po filmie spotkanie z tobą. I słuchajcie, no ja byłem w szoku. To było najlepsze, mogę powiedzieć, spotkanie w moim życiu. Nigdy nie słyszałem tak głębokiej i wrażliwej analizy filmu, a poza tym takiej uwagi przy filmie i takiej wdzięczności za spotkanie. No naprawdę czułem się potrzebny i miałem takie poczucie, że rzeczywiście ten mój zawód ma sens. Mhm. I to też było takim potwierdzeniem, że kiedyś spotkałem takiego księdza, który mówi do mnie, słuchaj, czy ty jak wchodzisz na deski teatru, to się modlisz. A ja mówię, nie, no po co mam się tam modlić? No mówię, modlę to się rano i wieczorem, bo też u nas w tej terapii się mówi, że z doświadczenia uzależnionych wynika, że kto się rano pomodlił i wieczorem nigdy nie złamał abstynencji. Więc jak jakby się tak powierzam Bogu, żeby On mnie pilnował przez ten cały dzień i czuję się zaopiekowany, bezpieczny. No ale przed spektaklem po co? A on mi powiedział, zobacz jak piłkarze najwięksi na świecie, Ronaldo, Messi, Neymar, wchodzą na murawę, zawsze czynią ten znak krzyża. Nie? I on mówi, czy zdajesz sobie sprawę, że ten dar, te talenty, które dostajemy, to są Boże łaski po to, żeby służyć drugiemu człowiekowi. I że rzeczywiście ja zrozumiałem, że tak jak już wcześniej mówiłem, to czy ja dzisiaj się czuję źle, czy mam taki humor, czy inny, czy coś mnie doświadczyło, jakaś przeciwność losu, spycham na drugą, jakby na boczny tor, bo sobie uświadamiam, że rzeczywiście ja przyszedłem tu służyć drugiemu człowiekowi. Dostałem od Pana Boga taki dar, taką możliwość służenia drugiego człowiekowi poprzez dawanie mu radości, tego, żeby mógł właśnie się jakoś zresetować po jakimś ciężkim tygodniu. I rzeczywiście, słuchajcie, zacząłem się modlić. No, moi aktorzy, czyli wszyscy, którzy ze mną grają, mogą to potwierdzić, bo ja zawsze klęczę tam z tyłu za dekoracją.
Czyli nie czaisz się?
Nie, na początku troszkę się stresowałem, ale teraz to już wiedzą, że walę na kolana i tam, kurczę, klęczę i się modlę. I słuchajcie, i często do tacy, nie mówię, że niewierzący, ale często, bo pewnie gdzieś wierzący, może nie tak jak ja gorliwie, czy nie tak jak ja odważnie, podchodzą i chcą się ze mną pomodlić. Wow, łapiemy się za ręce i modlimy. Ja mówię modlitwę. Czasami ktoś inny mówi modlitwę.
Czyli znowu przykład.
Dokładnie, znowu przykład.
Który zachęca.
Tak, dokładnie. To nikogo do tego nie zmusza.
To można
nie?
powiedzieć, że jesteś aktorem z powołania coraz bardziej. Widzisz w tym, co robisz, powołanie i widzisz, że to jest twoje miejsce na ziemi. Ale wracając jeszcze do twojej historii, bo od tego wątku wyszliśmy.
Zaraz bo teraz tylko jedna rzecz mi się przypomniała. Słuchaj, właśnie o tym powołaniu tylko powiem tak. Ja powiem szczerze, słuchajcie, możecie wierzyć czy nie, ale jeszcze a propos tego Gierka, przez cały ten film codziennie rano i wieczorem modliłem się na różańcu i jakby mnie dzisiaj ktoś zapytał, jak ja zagrałem w tym filmie, jak to zrobiłem, to nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Mam wrażenie, że po prostu kurczę, tu też oczywiście jest jakiś talent, jest jakaś tam łaska od Boga, którą otrzymałem, ale że On mnie przez tą rolę prowadził. Ja zrozumiałem i im dalej w las, im dalej, im dłużej żyję, rozumiem, że mało co tak naprawdę zależy ode mnie, że to jest rzeczywiście wszystko zasługą Boga. Dużo osób pod tym postem, który mówiłeś, podziękuj sobie, jedynej osobie, której nie podziękowałeś, to sobie. Ale ja dziękuję sobie, ja mam tą świadomość, tylko wiem i zaraz o tym opowiem, że bez Bożej pomocy byłoby to niemożliwe, bo było niemożliwe, bo ja wiele razy podejmowałem próby, skończyłem ośrodki najcięższe, Monary, takie prywatne, zamknięte, roczne, półroczne, otwarte, dochodzące, przychodzą, no wszystko co jest do zrobienia, to ja zrobiłem po prostu, jeśli chodzi, mógłbym terapeutą zostać, a dopiero tak naprawdę 6 lat temu pomogło mi, kiedy uklęknąłem na kolana i z całych sił poprosiłem Boga, będąc w ogromnej obsesji, w takiej obsesji naprawdę, słuchajcie, nie takim tam, oczywiście to też jest uzależnienie, trzeba o tym pamiętać, ale ja już nie byłem na takim stadium, że tam weekendowo branie, nie? I próby kontrolowania, że ja tylko w weekend cały tydzień na dupo ścisku, a potem znowu w weekend, nie no, przecież cały tydzień nie waliłem, no ale w weekend muszę, nie? Znaczy nie, ja nie muszę, jak ja chcę to odrzucić, to mogę odrzucić, tylko nie teraz. Mhm. Ten weekend jeszcze się napiję.
Udaje się, że jest się w że się trzyma to w kontroli.
Dokładnie, no to jest takie złudne, to jest jeden z objawów właśnie uzależnienia. A ja właśnie w tym uzależnieniu byłem, tu już wrócę do twojego pytania, jako dzieciak wychowałem się sam w alkoholowej rodzinie. Jak to się mówi, nauk w rodzinie krąży. Gdzieś może z dala byłem i takim na początku miałem nienawiść do alkoholu, bo widziałem jak niszczy mojego ojca, więc wybrałem narkotyki, bo wydawało mi się, że one są mniej niszczące, a poza tym, że człowiek nie jest w takim upojeniu i wszystko właśnie kontroluje. I pamiętam, że w tych szponach byłem od 14 roku życia do 34 czy 5 bodajże, więc 20 pełnych lat ciężkiego uzależnienia, zaczynając od marihuany, kończąc na amfetaminie, heroinie, no i potem już różnych wynalazkach, które przynosił jakby... Kolejne lata, czyli mefedron, pojawiały się coraz to nowe narkotyki, coraz to silniejsze i bardziej psychoaktywne substancje, które już niszczą tak umysł człowieka, że to jest masakra. I ja w pewnym momencie, słuchajcie, no nie, musiałem brać codziennie. No oczywiście, nie od razu, to się zaczynało niewinnie. Mhm. Paleniem na początku marihuany, gdzieś tam w szkole, potem gdzieś tam amfetaminy, potem gdzieś tam na dyskotekach jakieś ekstazy, jakieś LSD i tak dalej, bo też dzisiaj się może komuś wydawać, nie no ja taki uzależniony jak on nie jestem, bo ja nie muszę codziennie. No tylko to codziennie to przyszło po 10 latach tego niby takiego bez...
Niby niecodziennie.
Tak, niby niecodziennie, niby takiego bezstresowego zażywania. No ale choroba ma to do siebie, jak każda choroba, czy rak, czy inne choroby, że ona postępuje. Mhm. U jednych szybciej, u jednych wolniej. U mnie to postępowało bardzo, bardzo wolno. No ale tak jak mówię, dotarłem do takiego punktu po już wszystkich ośrodkach, leczeniach, gdzie przyszedłem na jedną terapię i tam było takie 10 punktów uzależnienia i ostatni brzmiał częste i dobrowolne leczenie się. No i to był właśnie już taki już końcowe stadium. Aha. I to u mnie, że ja często i dobrowolnie leczyłem się, żeby się podreperować, żeby znowu móc w ogóle funkcjonować, bo inaczej chyba bym już dawno wykitował. I pewnego dnia, znaczy pewnego, 4 grudnia, dokładnie 6 lat temu, uklęknąłem i mówię, Panie Boże, proszę Cię z całego serca, ale bez takiego żadnego, słuchajcie, licytowania, bo też tu przypomnę, że u mnie Bóg był przez całe to życie. Ja, słuchajcie, jak to przysłowie, jak trwoga do Boga, to u mnie...
Leciałeś
no,
pierwszy.
Standard. No jak coś się pod tyłkiem zapaliło i słuchajcie, gdzieś już zawalone relacje z dziewczyną, z mamą, z ojcem, poszedłem w melanż, tydzień mnie nie było, nikt nie chce ze mną rozmawiać, no to mówię, Panie Boże, proszę Cię, pomóż mi, pomóż, wyprostuj tylko wszystko, ja na pewno się zmienię. No jak wyprostował, ja się na chwilę...
On zrobił swoje,
on
to
zrobił
niekoniecznie.
Swoje, a ja na chwilę się zmieniłem, dupa troszkę odtajała i heja i melanż i viva Las Vegas i znowu. No to znowu, jak znowu się skończyło, dobra, zawalone w pracy, tego Boże, nie, teraz niech mnie nie wyrzucą, ja wszystko zmienię, już nigdy tak nie zrobię, tylko pomóż. Dobra, pomógł, to potem już mi było głupio do Pana Boga, to do Matki Boskiej, Matko Boska, proszę Cię, nie, Ty napraw to...
Na ja nowym liczniku leciałeś.
Słucham?
Na nowym liczniku.
Dokładnie. No i tak potem, jak już do Matki Boskiej, to do Chrystusa. No to jak już nie mogłem im spojrzeć wszystkim w oczy i już ich tyle nakłamałem, to i ta świadomość przyszła, to te właśnie 6 lat temu, 4 grudnia, uklęknąłem z pełną tego świadomością i poprosiłem i mówię, Panie Boże, odbierz tylko tą obsesję brania i picia, bo z tym było najtrudniej. No, w tak głębokim uzależnieniu nie da się odstawić po prostu od tak. No, nie ma takiej siły. I słuchajcie, możecie wierzyć lub nie, pomodliłem się i mówię, Panie Boże, daj mi siłę, a ja zrobię wszystko, ale to wszystko, żeby już nigdy w życiu nie napić się do końca życia i nie zażyć żadnych środków zmieniających świadomość. I słuchajcie, obudziłem się następnego dnia rano i pierwszy raz w życiu nie trzęsły mi się ręce, nie miałem lęku i nie miałem tej ogromnej chęci zażycia ani się napicia.
Wow.
I to było tak niesamowite uczucie, z jednej strony taka radość, ale też takiego... Nie wiem, jak to określić, ale poczucia, że Bóg naprawdę istnieje, bo w moim wypadku to był cud. To tak jakby ja byłem tak ciężko chory, że to tak dosłownie jakbym, kurczę, nie wiem, stracił wzrok i nagle Pan Bóg na drugi dzień sprawił, że ja go odzyskałem. Mhm. To jest dokładnie ten sam cud. Czułem taką obecność Boga na drugi dzień i coś tak niesamowitego.
A jakbyś to opisał, to był radość, spełnienie, pokój?
Radość, jasność, ale też świadomość tego, że to jest tak ogromna szansa, że ja muszę włożyć teraz pracę, bo też poczułem lęk, że ja muszę zrobić wszystko, że to nie będzie trwać wiecznie. Że to nie jest tak, że Bóg czyni takie cuda, że dobra, teraz już ten i ty sobie dalej rób co chcesz. Nie. Jest to, jak wszystko w życiu, okupione jest ciężką pracą i że teraz dopiero zaczyna się ciężka praca. Że
Twoja współpraca z Panem
Bogiem. Dokładnie, że teraz ta relacja, współpraca i słuchajcie, ja też sobie założyłem, tak mną to tąpnęło, że już będę odpowiadał na każde wezwanie Pana Boga. Bo wcześniej Bóg był w moim życiu zawsze i zawsze wyciągał rękę. To nie było tak, jak mi się wydawało, że On mnie opuścił, a te 6 lat temu przyszedł. Nie, On był zawsze. Jest taka przypowieść, która mi bardzo pasowała, kiedy człowiek pyta Jezusa, mówi, Jezu, gdzie byłeś w najtrudniejszych momentach mojego życia? Kiedy szedłem po piasku, był tylko jeden ślad na piasku. I wtedy Jezus mówi do niego, bo wtedy ja niosłem ciebie na swoich plecach. I ja mam taką świadomość, że słuchajcie, no mogę wymieniać bez liku takich po prostu, jakby jak Pan Bóg mnie zapraszał. Ja jako małe dziecko przestraszone, bo mój ojciec pił, gdzieś taką, nie miałem rodzeństwa, gdzieś tak podświadomie już się modliłem po swojemu, po dziecinnemu, po normalnemu, czyli bez, nie znając modlić do Boga, żeby był. I On był. Pamiętam, że jako dziecko kiedyś jakaś taka poświata się pojawiła, która dała mi takie poczucie bezpieczeństwa, że jest i że będzie ze mną. Potem jak odchodziłem od kościoła, to na przykład zakochałem się w dziewczynie, która zawsze chodziła na 9 rano w niedzielę do kościoła.
Nawet
ja
nienawidziłem
wstawać, bo ta niedziela to był jedyny dzień, że można było pospać do oporu, ale łaziłem tam do tej łódzkiej katedry, żeby ją zobaczyć i nie łaziłem tam po to, żeby przecież do kościoła, do Pana Boga, tylko ją zobaczyć, ale po każdym wyjściu czułem się wyjątkowo, po każdym pobycie w kościele. Nie wiem, na czym to polega, nie wiem,
to jest w ogóle wyjątkowe
działa.
Miejsce, tam się modliła święta Faustyna Kowalska w ogóle w tym kościele,
tak?
W tej katedrze. Także widzisz, będziesz miał tutaj święty Michał będzie
no,
później.
No widzisz, no, ale słuchajcie, ale to jeszcze nie koniec. Na przykład miałem takie, że w pewnym momencie szedłem po Parku Paniatowskiego w nocy o 2:00. Miałem, wtedy nie było iPhone'ów, tylko, znaczy może i iPhone'y były, ale nie było jeszcze tak to wszystko rozwinięte, ale były takie telefony, że można było nagrać na przykład dzwonek, że ja mówiłem coś i taki był dzwonek. Ja miałem taki dzwonek mojej mamy, kocham cię, że jak moja mama dzwoniła, to był nagrany mój głos, ale mówił to komputerowym takim tym...
Taką Iwoną typową.
Tak, taką Iwoną, kocham cię, kocham cię. I słuchajcie, no moja mama nigdy już do mnie jako dorosłego człowieka po nocach nie dzwoniła, bo się przyzwyczaiła. Ja już jako 17-letni chłopak mieszkałem sam i ona już wiedziała, że nie ma na mnie wpływu. Nieraz mnie błagała, prosiła do mnie, nic nie docierało, więc jakby no tylko sprawdzała co jakiś czas, czy ja żyję normalnie jakby w ciągu tygodnia, ale nie w nocy. I pamiętam, że szedłem, słuchajcie, Parkiem Poniatowskiego w takim po prostu już beznadziei i w takim czymś. Akurat niedawno umarł wtedy mój świętej pamięci mój dziadek, kochany, mój najkochańszy. Tak sobie myślałem, dziadku, że tak cię zawiodłem, że ty mnie nauczyłeś na rowerze, na tego, a ja po prostu moje życie zgliszcza. Nic w życiu nie mam. Ani mieszkania, ani kobiety, ani dziecka, ani nie jestem w ogóle facetem. A on był takim facetem z prawdziwego zdarzenia i taki czułem upadek. I jak się idzie Parkiem Poniatowskiego, to po drugiej stronie obok wytwórni filmów, która już nie istnieje, teraz tam stoi hotel Hilton niestety, a ta wytwórnia słynna filmów, gdzie powstały największe polskie dzieła polskiej kinematografii Zrównania z ziemią, no jeszcze jest tam Opus Film, obok stoi kościół, a przed kościołem na kościele jest ogromny obraz Matki Boskiej. I słuchajcie, przeszedłem, bo tam są takie wiadukty, którymi się przechodzi na drugą stronę jezdni i uklęknąłem przed kościołem na takim placyku o drugiej w nocy i mówię, Panie Boże, Pani Boziu, naprawdę, zacząłem płakać i że pomóż mi, że ten, i nagle ten mój telefon dzwoni i kurczę mówi, kocham cię. Wow. I to było no niesamowite, więc tak jak mówię, ten Bóg zawsze był, ten Bóg zawsze do mnie wyciągał rękę, niósł mnie na swoich plecach. Jestem przekonany, bo ja bym tego piekła na ziemi sam nigdy nie przetrwał. No kto wie, co to jest uzależnienie, słuchajcie, w pewnym momencie to jest koszmar, to jest taka samotność, tak ogromny lęk, tak umysł opętany jest przez demony, że to jak są takie czasami obrazy piekła, gdzie się wpada i te demony szaleją i aż tak tam piszczą z tego, no to to się dzieje cały czas w uzależnieniu w twojej głowie, więc i są myśli samobójcze i to, żeby skończyć ze swoim życiem. A nie ma siły wyrwać się, bo jak chcesz się wyrwać, to cię te demony ściągają w dół. Więc to nie było do przejścia bez Boga.
A to tak jak ciebie słucham, to widać to bardzo jasno, że ten Pan Bóg faktycznie wyciągał do ciebie rękę nie raz, nie dwa, nie trzy. Wysyłał to zaproszenie. Ale tamten moment, te 6 lat temu, to był moment, w którym ty stwierdziłeś, okej, ja tą rękę naprawdę na serio chcę chwycić i dać się wyciągnąć. I pytanie, które gdzieś mi się rodzi w mojej głowie jest takie, co cię skłoniło tak naprawdę do tego, no bo tych zaproszeń już było trochę i myślę, że już w niejednej dziurze byłeś do tej pory, ale co się stało, że akurat te 6 lat temu stwierdziłeś, że wchodzę naprawdę na serio. To już był taki stan, taki moment, że już wiedziałeś, że nie pociągniesz następnego dnia?
Kurczę, myślę o tym często i dzisiaj sobie myślę, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale dzisiaj analizując swoje życie, powiem wam, że dla mnie największymi łaskami od Boga to były te wszystkie przeciwności losu, wszystkie te trudne momenty i to całe piekło uzależnienia. To dzisiaj postrzegam, że to była łaska od Boga, że ja dostałem ten krzyż po to, żeby dzisiaj móc go oddać. Mhm. Jest takie powiedzenie, mówiłem ojcu nieraz mojemu, który już dzisiaj też dzięki Bogu i też jest osobą wierzącą, nie pije 21 lat. I mówię, kurde, tato, mogłem wcześniej. A on mówi, gdybyś mógł, to byś to zrobił. Mhm. To właśnie nie bawmy się w Pana Boga, że ja mogłem albo że ja mogę. Nie. Tak miało być. Ja dzisiaj już wiem, po co tak miało być. Ja musiałem przejść tą drogę i właśnie jakbyś mnie zapytał, nic takiego się nie stało. To był kolejny dzień umęczenia. Nie było nie zrzuciła mnie dziewczyna, nie zawalił mi się świat w sensie, że nie miałem gdzie mieszkać. To nie było tak. Mieszkałem, pracowałem w serialu, miałem środki na picie, ćpanie. No, generalnie nie było szału, ale nie przymierałem głodem i nie było to jakieś życie nie wiadomo jakie, ale fajerwerki opiewające, ale nie było żadnego wstrząsu. Po prostu nadszedł ten dzień. Po prostu chyba ja gdzieś miałem tą chęć i Bóg też zdecydował, że to jest dzisiaj ten dzień, że dzisiaj da mi szansę po prostu tylko, czy ja, to już ode mnie zależy, czy ja ją wykorzystam. Ja zwróciłem się o tą pomoc. No jest też to, że się mówi proście, a będzie wam dane. I dokładnie tak. Ja poprosiłem, tylko jedna jest taka rzecz, że często ludzie mówią, że proszą, a że nie dostają. A ja wiem jedno, słuchajcie, ja też tysiące razy prosiłem, tylko ja dzisiaj rozumiem, że wtedy z tyłu głowy była licytacja. To nie była taka prośba, że poprosiłem tak jak te 6 lat temu. 6 lat temu poprosiłem pierwszy raz naprawdę, że to była najprawdziwsza prośba i najuczciwsza prośba, że ja wiedziałem, że Boga nie okłamie pierwszy raz w życiu, że doszło do mnie, że ja jestem w stanie to zrobić, że to jest decyzja na 100% podejmuję ją z pełną odpowiedzialnością. I jestem przekonany, że jeśli takie prośby będą z waszej strony, to one się spełnią, bo jeśli ona jest z czystości serca, to Bóg to od razu odczyta. Jeśli tam jest jakiś brud, choć najmniejszy, to wiadomo, że Bóg przecież jest idiotą.
Czekamy na drugą okazję.
Dokładnie, że go tamty se swoje, a tam z tyłu głowy swoje. No nie ma tak. Nie ma tak.
Ja może pociągnę taki wątek, bo mnie to ujmuje też w twojej historii i w tym, jak się z tobą rozmawia. Pamiętam, jak porozmawialiśmy pierwszy raz tak trochę dłużej na urodzinach, tam parę miesięcy temu. I to, co jest gdzieś w tobie bardzo takiego dla mnie cennego, to to, że naprawdę starasz się trzymać tej pokory. Powiedziałeś takie zdanie, pamiętam wtedy podczas rozmowy, że wiem, kim jestem bez Boga i wiem co mogę, na co mnie stać, co mogę zrobić, bo już tyle rzeczy narobiłem w życiu i dzisiaj muszę się bardzo mocno go trzymać, żeby go właśnie nie puścić, nie wrócić do tego, co było, bo no, pokusy są cały czas. To nie jest tak, że Misiek Koterski teraz nie ma pokus i lewituje nad podłogą 30 centymetrów i go nic nie tyka. I powiedz, jak to, bo mnie to bardzo też ciekawi, jak zareagowało środowisko? No bo zacząłeś o tym mówić, zacząłeś gdzieś dzielić się tym wszystkim. Pewnie też nieco inni ludzie zaczęli pojawiać się w twoim życiu. Masz też ludzi wokół siebie, wiem, wierzących. Tam też się gdzieś spotkaliśmy w którymś momencie. Myślę, że po pierwsze, to będzie moje takie pierwsze pytanie, jakbym miał to tak określić, żeby ci było łatwiej odpowiedzieć. Ważne jest to, jakimi ludźmi się otaczasz dzisiaj i czy widzisz tą taką potrzebę, żeby z ludźmi wierzącymi być na co dzień? I drugie pytanie, no właśnie, w jaki sposób ty dzisiaj współpracujesz z tym Panem Bogiem, żeby nie wrócić do tego starego życia?
No dobre to są pytania, bo to są pytania cały czas na czasie i od razu tylko jeszcze zakończę tamto, bo mi się przypomniało, bo zapomnę. Powiem tak, wiem po co to wszystko w moim życiu było, po to, żebym ja dzisiaj mógł oddać. I a propos, czyli po to przeszedłem tą drogę, że dzisiaj odpowiadam na każde wezwanie Pana Boga. Też jak robiłem Gierka, to mówię, Panie Boże, pomóż mi, bo ja nie wiem, jak to zrobić, tą rolę. Ja naprawdę nie wiem, ale jak mi pomożesz, to ja odpowiem na każde twoje wezwanie. I od razu skończył się film, wezwania się pojawiły, żeby tu jechać do dzieciaków, takich. Ja odpowiadam na wszelkie wezwania, czyli, o Jezus, boję się, że zaraz wszyscy księża znowu się odezwą. Bo to tak, niestety...
Wtedy powiesz, że zacząłeś rozeznawać, więc będzie bardzo duchowa odpowiedź, nie martw się.
Nie, ja po prostu mówię też szczerze, jeśli tego jest za dużo, to pamiętam też przede wszystkim, że jestem tylko człowiekiem, że jestem uzależniony i że też muszę dbać o siebie. Więc mam taką lampkę, że na przykład jak dzwoni, żebym tu pojechał ze świadectwem do młodzieży, jakiś ksiądz, albo tu gdzieś z jakimś świadectwem, to 3-4 spotkania, 5, ja już wiem, o kurczę, trzeba 3 miesiące zrobić przerwy, bo ja już nie mam z czego czerpać. Tak jak tobie dzisiaj mówiłem, no ja jestem tylko człowiekiem, nie mogę bawić się w Jezusa, bo potem jest już zakłamanie. I teraz też tak a propos tego, co ty zapytałeś, jak środowisko zareagowało. Dokładnie 2 tygodnie temu mój kolega Artur Siódmiak, wicemistrz świata w szczypiornictwie, zaprosił mnie, żeby pojeździć po poprawczakach i dać świadectwo po prostu dla dzieciaków. Po takich ośrodkach też wychowawczych, ale też poprawczakach bardzo ciężkich. Między innymi też poprawczak taki dla dziewcząt. I słuchajcie, pojechałem tam do tych poprawczaków i też wiem jedno, że ja przed każdą taką rozmową muszę się pomodlić. Bo jak ja się nie pomodlę, to nie wiem jak to jest, ale zawsze, za każdym razem gdzieś się totalnie gubię. No jak nie mam tej łaski Ducha Świętego, nie jestem ekspertem, więc nie wiem czy to Ducha Świętego, czy Jezusa, czy kto to tam daje tą siłę, ale ktoś z nich na pewno, to ja po prostu nie jestem w stanie, jakby to przysłowowo powiedzieć, fajnie mówić, od serca mówić. I tak było teraz. Jak się pomodliłem przed tym, pierwszy poprawczak był dla dziewcząt, słuchajcie, nie wiem kto to mówił. Ja po prostu opowiedziałem swoją historię. Kurde, no aktorzy...
Stałeś obok i słuchałeś
tak,
samego siebie.
Dokładnie. Ci aktorzy, co ze mną siedzieli, łzy ronili i dziękowali za to świadectwo. I między innymi właśnie aktorka, która wierzy, mi podziękowała. Zaraz też opowiem jeszcze jedną niesamowitą historię. I ja myślę, że to jest niezwykła taka łaska, że ja dostałem dar odwagi tego mówienia, że ja się nie boję, ale to też jest po prostu jakaś łaska, tak. Bo to nie jest jakoś przeze mnie wypracowane. I okazało się, że kiedy ja zacząłem mówić o tym Bogu, kiedy wyszedłem z uzależnienia, moi znajomi zaczęli mnie pytać, bo wiedzieli, że to jest niesamowitego, bo ja nieraz mówiłem, że wychodzę, a ściemniałem i waliłem po cichaczu, nie? Więc oni sobie myśleli na początku, pierwszy miesiąc, dobra, zaraz pocieknie, albo już wali, tylko jeszcze to nie wyszło. Po pół roku zaczęli patrzeć, kurde, jak on to robi, że tak ściemnia. A po roku zaczęli się dowiadywać, o co chodzi. Ja zacząłem mówić o Bogu i okazało się, że mnóstwo ludzi z naszego środowiska, co dzisiaj jakby się wydaje bardzo niemodne, no ale okazało się, że ci ludzie Słuchajcie, wierzą, że ci ludzie wierzą, że nie mówią o tym, bo nie mają na tyle odwagi. Dzisiaj to jest niemodne, ale że mają ogromną potrzebę bycia blisko Boga. Każdy z nas ma tą potrzebę. Ja wiem dlaczego, bo ja od kiedy żyję z Bogiem, żyje mi się lepiej. Jak tylko przychodzi miesiąc, że ja, bo są też takie miesiące, słuchajcie, żeby nie było, że jestem taki super w modlitwie, ale słuchajcie, są miesiące, że ja nagle odpuszczam, rano wieczór się nie modlę i lecę na tym jeszcze haju tego i nagle nie wiadomo, kiedy jestem w takiej dupie, i w takim tym i mówię, nie no kurde, i odpowiedź jest prosta, taka, że przestałem się modlić i być blisko w relacji z Bogiem, ale ja szukam odpowiedzi gdzie indziej. Oczywiście mówię, nie no co, to może pracy, może mało tych ról, a może w związku coś nie tak, albo syn mnie nie kocha, albo od czego to, że jak się tak fatalnie czuję, co zaniedbałem, może sport. No i słuchajcie, co jest paradoksem, że tyle już jestem w tej relacji, zawsze ona mi robi najlepiej, jak to się mówi, jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale ja z uporem maniaka ciągle o tym zapominam, mam okresy, że się nie modlę i też trudno mi sobie przypomnieć, że to tylko od tego zależy, od tej relacji.
Ale finalnie wracasz
do
miejsca.
Tak, ale finalnie właśnie wracam i znowu teraz jestem w takim momencie. Troszkę mi też pomógł właśnie to jeżdżenie po tych poprawczakach, bo zmusiło mnie do tej codziennej modlitwy na Różańcu. Modliłem się tak od powrotu z Meczugorje rok temu. Właśnie codziennie rano i wieczorem na Różańcu. I super, wszystko się zaczęło układać. Oczywiście to nie znaczy, że nie było problemów, ale w jakimś takim stanie takiej łaski byłem, że łatwiej mi było po prostu rozwiązywać te problemy. I jak pojechaliśmy do tych poprawczaków, to słuchajcie, byliśmy w 3 do 2 poprawczaków dziennie. To jest naprawdę ogromny wysiłek, kiedy ja muszę opowiedzieć tą historię, którą wam opowiadam, tylko tamtym dzieciakom czułem, że ja muszę ją opowiedzieć w wersji hardkorowej, czyli takiej, no, na którą może dzisiaj jeszcze nie jestem gotowy, żeby aż tak publicznie, ale w takim małym gronie mówię o wszystkim cierpieniu i o upadku takim naprawdę, no kiedy dotknąłem największego dna, bo wiem, że oni najbardziej to docenią. I rzeczywiście, na początku były głosy, podśmiechujki, tak, przepraszam za słowo, ha, 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 hi, hi, hi. A potem te dzieciaki z takim zaciekawieniem to słuchają, bo po pierwsze wiem, że to idzie z modlitwy prosto od Boga, a poza tym, że to jest szczere, że ja ich nie oszukuję, że ja nic nie wypłaszczam.
I odnajdują się w tych historiach.
Dokładnie, odnajdują. I jakby chociaż jedna osoba to miała pomóc, bo to ja nie wierzę, że wszystkim od razu, bo mi też tak od razu nie pomagało. Ale jeśli jedno życie, to życie jest najważniejsze. Jeśli to jednej chociaż osobie mogło pomóc, to wiem, że warto. I powiem taką ciekawostkę, że jednego dnia się nie pomodliłem przed tym na Różańcu i słuchajcie, no nie mogłem wydukać tego. I wszyscy, co ze mną byli, ja mówię, że kurde, dzisiaj nie mogłem. A tam moja koleżanka jedna mówi, aktorka mówi, słuchaj, no może dlatego, że ostatni mówiłeś, a ja już zaraz wiedziałem, czekaj. Przecież ja się dzisiaj nie pomodliłem na Różańcu. Nie przyszła ta łaska Boża czy łaska Ducha Świętego i po prostu to nie znaczy, że on nie był, ale ja go nie wezwałem o
to. To też
pomoc.
Lekcja, nie?
Dokładnie.
Że wiesz, że to ona, nie ty. Po
słuchajcie,
raz kolejny.
To jest, ja wiem, no cały czas to sobie trzeba przypominać. Myślę, że człowiek nic nie jest raz na zawsze i że trzeba się uczyć do końca życia. I teraz opowiem historię bardzo taką ciekawą, jedną z takich moich ulubionych, kiedy Bóg mi najbardziej pomógł. Słuchajcie, jestem już wierzący, już wiadomo, że od Matki Boskiej, ja już to wszędzie to opowiadałem, bo się czułem właśnie w takim, po prostu, no jak ja mogę, słuchajcie, nie opowiadać o tym, że mi Bóg pomógł, jak ja dzisiaj gram główne role w teatrach, w filmach, kurczę, mam wspaniałego syna, no Frysia, którego marzyłem, jestem zdrowym po takim braniu i po 20 latach uzależnienia, zdrowym na umyśle, no może nie do końca, ale zdrowym fizycznie człowiekiem, no ja nie mogę teraz nie powiedzieć o Bogu, no jestem w obowiązku, ja aż strach by mi na to nie pozwolił, żeby się nie podzielić, bo to jest taka łaska, że ja muszę mówić. I słuchajcie, zaproszenie do Wojewódzkiego po filmie 7 uczuć i ja mówię, kurde, mein Gott.
To będzie jazda.
No trzeba promocji, ale przecież wiadomo, że on mnie dopadnie zaraz z pierwszym tym, to z tym Bogiem i że będzie, znam go, przecież tyle lat pracowałem u niego. No i wiadomo, że to karma dla niego jest najlepsza, żeby mnie dopaść i w świętoszkowatość i tego. No i mówię tak, i kto będzie gość? Patrzę, Chylińska. Mówię, masakra, mówię, ona. A z nią też prowadziłem program MTV Rokuje, no i różne rzeczy. No wiadomo, jakie to były czasy, takie hardkorowe, rock'n'rollowe. I mówię tak, przychodzę do programu, słuchajcie, czekam tam. Jest już Chilińska pierwszym gościem na kanapie. Widzę tam w telewizorku, bo jest podgląd, że super im idzie rozmowa taka właśnie rock'n'rollowa. I ja mówię, ja pierdykam, mówię, nie wierzę. Jak ja tam wejdę, jak oni mnie wezmą w dwa ognie, no to koniec. Nie, no przecież mnie rozszarpią, jeszcze ona wariatka, on jak... Nie, no koniec, koniec. I słuchajcie, mówię tak. Wyszedłem na taki, kurczę, tam są takie wielkie drzwi od hali, wyszedłem na dwór, uklęknąłem i mówię, Panie Boże, wiem, że będzie pytanie o wiarę, proszę Cię, żeby to się nie stało tak jak w Biblii, żebym się Ciebie nie wyparł, daj mi siłę, bo jestem zbyt słaby, boję się, że się po prostu, że to jakoś wypłaszczę, złagodzę, żebym się nie wyparł, żebyś dał mi siłę, żebym powiedział o Tobie. I słuchajcie, wracam tam, wchodzę do programu, siadam na tej słynnej kanapie, zaczyna się gadka, ja nie należy do osób, które dadzą się zagiąć i raczej do wyluzowanych, ale tu byłem bardzo zestresowany, czekałem na to pytanie, wiedziałem, że to jest wielka próba. No i pytanie o wiarę. I słuchajcie, i dokładnie w telegraficznym skrócie powiedziałem im o tym, że 6 lat temu, wtedy to było chyba 4 lata temu, klęknąłem, poprosiłem Boga o ten i że Bóg mi pomógł i że wszystko co najlepsze, sama spłynęła ta odpowiedź. Dokładnie tak, jak ona miała wybrzmieć. Krótko, zwięźle i na temat. I słuchajcie, stało się coś niesamowitego. W tym momencie wstała Chylińska, przytuliła mnie i mówi, dziękuję Ci za to, że to powiedziałeś. A ja byłem w szoku, tak, bo nie wiedziałem, że ona też już jest na drodze z Jezusem i że też jest wierząca. I to był dla mnie... No taka ręka
to było
Boża.
Piękne świadectwo, pamiętam, bo
tak,
widziałem to.
Ale dla mnie, jakie, wiesz, no ja nie wiedziałem, że to się tak odbędzie. Dla mnie to było, mówię, Boże, kurde, no jesteś wielki, wspaniały tu, u diabła na kanapie, samego chudę, gdzie macha ogonem taki numer, no mówię, nie do wiary. No to jest po prostu, no Bóg jest wspaniały, wielki, jest zawsze i zawsze pomoże. I słuchajcie, no tak żeśmy zaczęli rozmawiać i ona też dała to świadectwo i zaczęliśmy o Bogu. On zaczął coś się wtrącać i pamiętam, jak we dwójkę stanęliśmy i mówimy, to jest nasz program i nam go nie odbierzesz. I już gadaliśmy, już miał, niestety Kuba nie miał nic do gadki, no bo takie dwie osobowości, to wiadomo, już we dwójkę to czortów dwóch nie tego. No i słuchajcie, i... No i naprawdę, no i łaska wielka i z Agnieszką się po programie przytuliliśmy i naprawdę sobie pomyślałem, no Bóg jest wielki, Bóg istnieje. Jest to taka kolejne świadectwo, jedna z takich moich ulubionych, że On jest wszędzie. No. Mhm. No, no i tak jak mówisz właśnie, to co zapytałeś, że ci ludzie show biznesu jednak wierzą i bardzo dużo
i potrzebują
ludzi
też takiego świadectwa od kogoś, kto gdzieś jest z nimi na podobnym poziomie, być może rozpoznawalności, żeby zobaczyć, że On powiedział, On dał świadectwo. Ja też może się powinnam odważyć.
Dokładnie.
Słuchaj, więc byłeś na pewno wielką zachętą dla całego środowiska.
Zaraz Chylińska dała taki słynny wywiad po tym, gdzie właśnie o tym wszystkim opowiedziała i o wierze i o tym. Nie wiem, czy to ja, ale myślę, że to przeze mnie Bóg ją też odważył. Nie? Bo dzisiaj też wiem, że Bóg działa przez ludzi, że my jesteśmy narzędziami w Jego działaniu, że jeśli my jesteśmy w takiej łasce właśnie uświęcającej, czy nie wiem jak to nazwać inaczej, to On wtedy może się do nas dostać tak. I przez nas przemówić. Tak. Bo jak ja jestem zabrudzony, jakiś, no powiedzmy, długo niewyspowiadany, jakiś grzechu, to ja choćby nie wiadomo jak, to Bóg przeze mnie nie... No nie jestem tym kablem, przez którego przepłynie Boża moc, no bo jest tak zabrudzony, że nie ma jak się sygnał przecisnąć. Mhm. Więc i to wiem, nieraz też tego doświadczyłem, że tu szedłem, gdzie chciałem coś górnolotnie, no ale nie ma kontaktu, bo jest, kurde, nie
jesteś offline.
Dokładnie, jestem offline.
Mam takie, kończąc, dwa pytania, myślę, do ciebie. Jedno takie, już wspomniałeś o tym poniekąd, kiedy powiedziałeś, że nawróciłeś się, doświadczyłeś tej łaski, wszedłeś w to środowisko ludzi wierzących gdzieś, bo te katolickie portale zaczęły cię zapraszać, miałeś wywiady, rozmowy i tak dalej. I troszkę się przejechałeś tutaj w tej sytuacji. Powiedz, bo ja też w swoim życiu doświadczyłem tego i to też myślę jest jakaś taka kolejna lekcja w naszym życiu z Bogiem, kiedy żyjesz z Bogiem, jesteś już z tymi ludźmi, którzy też wierzą w Boga, a nagle zaczynasz najwięcej takich pstryczków dostawać właśnie nie od ludzi z zewnątrz, nie od ludzi gdzieś tam takich, nazwijmy to, żyjących poza relacją z Panem Bogiem, ale od ludzi Kościoła. Zaczynasz gdzieś tam, tu jakieś takie pytanko, które cię lekko tam ma... Tak, ty stajesz tutaj swojaczka, tutaj swojaczka. Powiedz, Jak ty właśnie to odbierałeś? Czy właśnie pod kątem nawet twojej kariery tutaj aktorskiej zdarzały się jakieś takie sytuacje, w których pomyślałeś sobie, kurde, no przecież gramy do jednej bramki. Jak możesz mi takie tutaj teksty rzucać, czy takie wiadomości wysyłać?
Często tak jest, no ale też od razu, jak to mówiłeś, to od razu, słuchaj, żeby nie było, ja nie jestem znawcą Biblii, ale od razu mi się wstanął obraz, jak to mówisz, że przecież no kto Jezusa ukrzyżował? No jego najbliżsi,
swoi.
No jakby powiedzieć współpracownicy, swoi ludzie, ci, którzy mm-hmm. przecież czekali na jego przyjście. I myślę, że to tak po prostu świat jest skonstruowany, że ja sobie oczywiście mam w tych momentach, to do dziś, słuchajcie, jedno wiem i to mówię z ręką na sercu, że wszelkie te doświadczenia to są łaski, bo sukcesy mnie niczego w życiu nie doświadczyły. Sukcesy są smakiem, jak to śpiewał Rysiek Rydel, w życiu piękne są tylko chwile, więc podczas sukcesów kosztuje tego pięknego smaku. Ale sukces mnie nie nauczył niczego. Nauczyły mnie porażki, nauczyły mnie te trudne rzeczy, zawody, cierpienia, zawody przez drugiego człowieka. Mhm. Nauczyły mnie tego, żebym ja stawał się lepszym człowiekiem, albo może żebym ja komuś tak krzywdy nie wyrządził, nie oceniał, bo też przyznam się wam do jednego. Ja też jestem pysznym człowiekiem, też jestem człowiekiem, któremu łatwo przychodzi ocena. Uch, ja pierwszy do oceny, zanim już jeszcze się zastanawię, to już przecież ten to tak, a ten to taki. Kurde, no uczę się, nic co ludzkie nie jest mi obce i to ciągle mi towarzyszy. Ale jak takie rzeczy się dzieją, co mówisz, też to, czego doświadczyłem, to dziś już wiem, że to wszystko jest po coś, żeby poczekać, mhm. że za jakiś czas się dowiem po co Jezus mnie tak doświadczył. Mhm. Oczywiście pierwsza rzecz jest taka, że się obrażam i sobie myślę, dlaczego mi to zrobiłeś, ja tu twoją niosę, twój sztandar, a ty tego więcej już nie będę niósł. Miałem, przyznam, nawet taki moment, słuchajcie, powiem wam, o kurczę, no opowiem, może trudniejszy, bo to też myślę, jest dobra historia, ale tak, nie przejmuj, tutaj tylko, żeby to nie zginęło. Chciałem powiedzieć, nie przejmować się tym, ale to nie jest łatwe. No sam wiesz, że po człowieku żadne złe słowo nie spływa jak po rynnie. Jeśli mm-hmm. ktoś tak mówi, to kłamie, nie chcę pokazać tego, ale ja wiem, że słowo rani. Te wszystkie złe rzeczy ranią, więc ludzie zastanówcie się też nad tym, bo też kiedyś mi się wydawało, że powiedzieć coś komuś, a to przecież już przeszło, to było wczoraj czy coś. Nie, tego w tym człowieku to może zostać na długo i to może kiełkować jeszcze długo, długo i naprawdę ranę na lata. Więc może po to są te cztery rany od innych ludzi, żebym ja nie ranił. No na pewno jakaś nauka z tego jest. Ja już się na to nie obrażam, mam na to zgodę, staram się być czujniejszy. Wydaje mi się, że Jezus mnie uczy tego, żeby nie być też takim naiwnym do końca, nie? Żeby też mieć troszkę tą grubszą skórę.
Pan Jezus mówił być przebiegłym jak wąż, ale czystym, nieskazitelnym jak gołębica. Także to jest ten złoty środek.
No właśnie, żeby po prostu, kurczę, no, żeby po prostu nie być takim naiwnym, bo chyba naiwność to też jest pewnego rodzaju grzech. No nie można bez sensu we wszystko wierzyć i tak mi się wydaje. Ale mi się przypomniała taka jedna rzecz a propos odwrotu od kościoła takiego, bo taki miałem jeden. Mhm. Słuchajcie, że wygrażałem Panu Bogu, że powiedziałem, moja noga więcej w kościele nie postanie. Mhm. Słuchajcie, jest sytuacja, poznaję Marcelę, dowiadujemy się, że będzie mój syn upragniony. Tak by córka była, to też nie to, że ten. Ale akurat okazało się, że syn. No i wymyślamy też darmo od Boga. Bóg nas zaprasza, ni stąd, ni zowąd. Chrzestnym mojego dziecka jest mój bardzo dobry przyjaciel, Adam, mogę to powiedzieć, bo on się na pewno nie obrazi, który jest totalnie generalnie niewierzący. Ale spotkało go w życiu coś takiego, choroba pewna, która go do Boga zbliżyła. I też moje podejście, bo znał mnie, był ze mną na dobre i na złe i widział. To była jedyna osoba, która ze mną została, jak byłem na samym szczycie, jak byłem na samym dole, bez grosza, nie miałem nic, to on przyjmował mnie do domu, zawsze mnie opiekował się, podreperował. Mimo, że kurczę, była jego rodzina i musieli też niestety na to patrzeć, na mój upadek, to on zawsze brał mnie pod swój dach. Najlepszy mój przyjaciel, chrzestny mojego dziecka. A potem nagle zobaczył, jak ja, kurczę, staję na nogi i mówił, że to jest niemożliwe. Słuchajcie, ja nie miałem jeszcze 5 lat temu prawa jazdy, nie miałem 6 lat temu jeszcze konta w banku, nie miałem nic, mm-hmm. mieszkania, nic. No byłem 35-letnim narodzonym dzieckiem, jak dziecko we mgle. I wszystko, kurczę, dzisiaj oczywiście dzięki Bogu, ale nauczyłem się, żeby to zbierać. I słuchajcie, jego doświadczyła choroba i też to, jak patrzył, jak ja do Boga się zwracam, i sam zaczął chodzić do kościółka w Gdańsku, do Dominikanów. I nagle przez niego Bóg przemawia, on dzwoni: słuchaj, czy jedziemy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej? Ja mówię, nie wierzę, że o kurde, ja mówię, no stary, ja mówię...
Niespodziankę.
Ja mówię, kto jak to, ale ty na pielgrzymkę, jak ty musisz zawsze w pięciogwiazdkowych hotelach mieszkać na pielgrzymkę, zastanów się. On mówi, nie jedziemy tego. Ja mówię, dobra, Marcelka, jedziemy, jedziemy. Marcelka w piątym chyba miesiącu ciąży, więc to też było takie, słuchajcie, no stresujące. Ale Marcelka, to chyba mogę powiedzieć... miała taki opór, żeby iść do spowiedzi, nie? Żeby iść do spowiedzi. My tym bardziej nie jesteśmy parą, ale tego też nie wiedzieliśmy, ale zaraz do tego dojdę. No i to ją blokowało, że nie dostanie rozgrzeszenia. Miała jakiś uraz. Ona jest z Konina, mieszka niedaleko Lichenia. Kiedyś jako dziecko nie dostała rozgrzeszenia. Pytanie dlaczego? No ale to już jest inna kwestia, nie chcę się zagłębiać, co to dziecko może zrobić, żeby rozgrzeszenia nie dostać. No ale to właśnie dla zastanowienia, dla kościoła. To są takie rzeczy, jeśli się zdziwicie, że potem młodzi do kościoła nie chodzą. Więc przepraszam, że to
musiałem. Nie, no bardzo słusznie.
No i teraz słuchajcie, i taka akcja. I dobra, i ja mówię, dobra, no ale jedziemy na tej Ziemi Świętej. Ja mówię, no muszę się, kurczę, iść pomodlić. I na Deotymy w Warszawie jest całą noc Najświętszy Sakrament wystawiony. No więc jadę tam i mówię, i najpierw mówię do Marcelki, chodź, idziemy, jutro wyjeżdżamy, pojutrze wyjeżdżamy, pomodlimy się tam, żeby ta podróż do Izraela, ty w ciąży, żeby się nic nie stało, to jest jednak wyjazd. No i Marcelka mówi, że dobra, dobra, pojedzie. No ale jak to kobieta w ciąży, wieczorem już jej się, ona mówi, że nie, że ona musi się położyć, ja mówię, dobra, że jak położyć, to ja sam jadę. No i wściekły pojechałem do tego kościoła, zły na nią, bo obiecała, że raz. Jadę tam, klęczę, modlę się i mówię, Panie Boże, żeby wszystko dobrze, żeby dziecko zdrowe, żeby się nic nie zadziało, że jedziemy do Ciebie już, zaraz będziemy, że się cieszę i ten. I z tyłu miałem portfel i w portfelu, słuchajcie, miałem pieniądze, no bo tam trzeba było mieć bodajże $500, no i jeszcze jakieś pieniądze na ten. No i już miałem powymieniane za nią, za mnie te pieniążki powymieniane i słuchajcie, no i modlę się, modlę i za mną chłopak, siedział z torbami, wydać, że wyrzucony z domu czy coś, siedział w tym kościele, młody chłopak z torbą spakowaną, z siatkami, ale nie jakiś zaniedbany. I tak jak się pomodliłem i na niego spojrzałem, to mówię jeszcze, Panie Jezu, jemu pomóż, nie? Bo mówię, kurczę, ten taki dobroduszny, a że jemu pomóż, to mówię, a ja mam tak dobrze, to chociaż jemu pomóż tego. Wyszedłem, słuchajcie, na drugi dzień rano się budzę, ja mówię, ty, ale gdzie ten portfel? Nie ma tego portfela. Mówi, Marcela, gdzie jest ten portfel? Nie ma portfela, przez tamte dolaru. Jadę, nie ma tych dolarów. I w tym szale, słuchajcie, no w takim szale, że masakra, nie? Jadę, okazało się, że jak tam klęczałem przy tej ławce, z tyłu miałem ten portfel w kieszonce, no to jak się klęczy, to wiecie, tak się ta ławka ociera o tyłek i się wysunął najwyraźniej ten portfel. No i kurczę, musiał tam zostać. I mówi, Marcela, chyba tamten, jedziemy! I już w szale, awantura na cały ten. Ona mówi, dobra, to już się nie awanturuj, jedziemy tam do tego kościoła, zobaczymy w tym kościele. Jedziemy do tego kościoła, ja wpadam w szale, msza tam jest, ja tam po wszystkich ławkach biegam przed ołtarzem, no ona mówi, nienormalny. I ona stanęła z boku, bo się wstydziła. Ja do księdza, że na zakrystię podczas mszy, słuchajcie, no ludzie myśleli chyba, że jakiś wariat, no i mówię, portfel tu, wczoraj był portfel, on mówi, spokojnie, tam na stoliczku dzierczy znalezione, ja mówię, gdzie dzierczy znalezione, ja mówię, oszalałeś, mówię do niego, kurczę, do tego księdza, mówię, na stoliczku, $1000 tam było, myślisz, że na stoliczku by ktoś tam położył, mówię, dresie na niego, ludzie jak na wariata, ja między ławkami ludzi przepycham, szukam tego portfela, no psychopata, nie? I słuchajcie, portfel się nie znalazł, ale w tym czasie mojej psychicznej wariacji, co się okazało, wychodzimy, ja wychodzę i mówię, Boże, moja noga więcej, to ja jadę do Jerozolimy, nie rozumiemy, a ty mi $1000 zabrałeś, więcej moja noga nie powstanie. No jak już ochłonąłem, moja Marcela mówi, ochłonąłeś już, ja mówię, no tak. Ona mówi, no to byłam u spowiedzi. Ja mówię, jak? Kiedy, nie? A on mówi, no jak czekałam, jak żeś tego szału dostał, to akurat czekała z boku i kolejka była.
I wykorzystam sytuację.
Nie, i pani mówi, a pani do spowiedzi? I ona mówi, nie wie, jak się to stało. Uklękła. Wtedy sobie pomyślałem, Boże, jaki ja jestem głupi często, jaki opętany przez swoją głupotę i po co tą historię wam opowiadam? Że często zapominam właśnie o tym, żeby się poddać Bogu i że wszystko, nawet to, co mi się wydaje, że to jest jakieś zło, to wychodzi na dobro. Te pieniądze słuchajcie, nie warte były tego, żeby moja Marcela poszła się wyspowiadać. Ja sobie pomyślałem, dziękuję ci Boże, że tak zadziałałeś, bo byśmy nigdy do tej sytuacji nie doszło. A on zadziałał tak, że przed samym wyjazdem pojechaliśmy wyspowiadani do Ziemi Świętej. Jeszcze raz przeżyliśmy chrzest. No i już, kurczę, nie chcę opowiadać, ale słuchajcie, Pan Bóg mi te pieniądze oddał w ogóle, co się okazało, ale to już jest na inną historię, ale to jest coś po prostu niesamowitego. No i też jestem wdzięczny i sobie myślę, że dziękuję Panu Bogu, że On mi nawet wybacza coś takiego, że słuchajcie, no zachowywałem się jak kretyn, można dzisiaj powiedzieć, że wyzywałem najbliższego mi przyjaciela, a przecież on robił, jak to łatwo szybko ocenić kogoś, a on przecież zrobił najlepszą rzecz, jaką mógł dla nas zrobić, więc jestem za to wdzięczny. I też chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną rzecz do ciebie, bo to taka refleksja, że wdzięczny jestem, że mogę cię dzisiaj gościć, że mogę o tym opowiadać, bo też sobie przypominam o tym, kurczę, co w moim życiu jest najważniejsze, jak Bóg jest ważny, jak On jest ważny i że często to właśnie, że Bóg na pierwszym miejscu, to reszta jest na właściwym miejscu. Często bliskie osoby sobie myślą, kurde, no to ja powinnam być na pierwszym, a nie Bóg, ale to nie chodzi o to. Ja nieraz mojej Marceli mówię, że jak Bóg nie będzie na pierwszym miejscu, to ja nie będę dla ciebie bezużyteczny. No to jest dla ciebie sama korzyść, bo ja wtedy będę dla ciebie wspaniałym człowiekiem, a jak nie będę, to będę pogubionym, bo licho jest na każdym rogu i tylko czeka, żeby mnie, kurczę, załatwić, żebym ja coś złego zrobił. No ale z Bogiem rzeczywiście można być lepszym człowiekiem.
To jest tak, że jeśli jesteś z Bogiem, to całe twoje najbliższe środowisko tylko na tym zyska. Tak. I najbliżsi na tym zyskają. I myślę, że to, o czym wspominasz teraz, że za każdym razem, kiedy mówisz świadectwo, czyli opowiadasz, sam sobie też przypominasz, co Pan Bóg dla ciebie uczynił, to rodzi się taka niezwykła wdzięczność w sercu, że nawet jak miałeś gorszy dzień, mówisz świadectwo i myślisz sobie, naprawdę jestem obdarowany i naprawdę jestem szczęśliwcem, że doświadczyłem tego, czego doświadczyłem. I tak kończąc już, chciałbym takie krótkie pytanie jeszcze ci zadać. Co byś powiedział osobom, które być może dzisiaj słuchają nas i są w nałogu, albo są najbliższą rodziną osób, które cierpią, nie mogą sobie gdzieś przez te wszystkie próby, wyjazdy do monarów, nie monarów, tak jak wspomniałeś, próbują sobie poradzić, wyjść z nałogu, z alkoholizmu czy z innych rzeczy. Co byś im dzisiaj powiedział na koniec tej naszej rozmowy? Co byś im poradził? Jak mogą z tego wyjść?
No widzisz, to jest bardzo trudne pytanie i to też po tym poście, który mówiłeś, ja go, słuchajcie, napisałem 2 tygodnie po, a to napisałem też z takiego u nas jakby uzależnionych na tych meetingach, mogę wam polecić, to są niesamowita wspólnota anonimowych narkomanów i anonimowych alkoholików. To nie jest żadna terapia w sensie takim, że jest terapeuta i coś wam każe czy nie każe, tylko po prostu tam możesz, wykaz jest na internecie. Meetingi są w każdym mieście, czasami po kilka dziennie na różne godziny. Możesz przyjść, kiedy chcesz, wyjść, kiedy chcesz. Nikt nie może ci zwrócić uwagi, dać ci jakieś, coś ci kazać albo mówić, co masz robić. Tam idziesz i słuchasz. I albo to bierzesz dla siebie, ludzie dzielą się własnym doświadczeniem, albo nie. Możesz też się wypowiedzieć, ale też nie musisz. Jak się wypowiadasz, nikt nie może ci przerwać, nikt nie może cię skrytykować, ocenić. Jest to super miejsce złożone z ludzi takich jak my, mówię o sobie, uzależnionych. Więc to mogę polecić. Ale tak jak mówię, ja 4 grudnia już się tak przyzwyczaiłem, co jest niebezpieczne, że jest tak dobrze, że lata mijają, że zawsze pisałem 4 grudnia już ten post. Ale tak jakoś przeleciało, mówię, a to było to, dobra, może ja tam nie napiszę tam. Ale sobie po 2 tygodniach pomyślałem, kurde, halo, siedziałem tu z moim Frysiem i tu z nim gdzieś się bawiliśmy, ludziki, w piłkę tego. Ja mówię, kurde, ale przecież mam takie, że nie, ja muszę coś napisać. I to nie chodzi o mnie, tylko dla tych ludzi, nie, że jestem zobowiązany, jestem osobą publiczną, dostałem taką łaskę, mam tu, bawię się z synem, no kurde, no nie mogę po prostu zawieść. I napisałem to na szybko, nie wiedziałem, że będzie taki odzew. I pełno pytań takich, panie Michale, jak pan to zrobił? Panie Michale, jak pan to zrobił? I słuchajcie, posłuchajcie mojej rozmowy. Ja nie wiem, jak to zrobiłem. Ja nie jestem w stanie wam dać żadnej rady. I poza tym też mnie uczą na tych terapiach, żeby nie dawać rad. Ja mogę tylko się podzielić własnym doświadczeniem. Mi pomogło poprosić Boga z całych sił i włożyć w to ogrom pracy. Jest to możliwe, jak widać, bo ja byłem w pełnym uzależnieniu 20 lat, więc nikt mi nie powie, że to jest takie trudne. Ja wiem, jakie to jest trudne, bo ja 20 lat się z tym zmagałem, ale po prostu jest to wykonalne. Ja jestem na to dowodem, więc tylko tyle mogę wam przekazać. Chciałem jeszcze też takim optymistycznym akcentem, bo mi się przypomniało o moim ulubionym aktorze Denzelu Washingtonie. A propos tego, że co mówimy, że oczywiście człowiek żyje i jego są zasługi jak najbardziej, bo Bóg za ciebie przecież nie uniesie szklanki i tak dalej. Takich cudów nie sprawia. Ale pamiętam, zresztą to sobie sami możecie zobaczyć na internetach. On jest bardzo osobą wierzącą. I przyjechał do swoich studentów na wykład, gdzie kończył uniwersytet. No i opowiada taką historię, że wraca pewnego dnia do domu i opowiada mamie, że dzisiaj grali takie sceny z takim i takim aktorem hollywoodzkim i że w ogóle, i że tam kurczę sceny oscarowe i tak dalej, i ta mama tak słucha i mówi, posłuchaj, ty to co najwyżej możesz okna umyć. I to nie do końca dokładnie. Mm-hmm. A to wszystko przyszło od Boga. Mm-hmm. I też właśnie taka a propos tego, że taka opieka boska, że taka pokora w tym wszystkim, że mi pomaga. W ogóle myślę, że każdy z nas doświadcza takiej choroby ludzkości egocentryzmu. Mhm. Czyli żeby się wyzbywać tego egocentryzmu, nie skupiać się ciągle na sobie, tylko pomyśleć nie co my możemy dostać od kogoś, tylko co ja mogę dać drugiemu człowiekowi. I że myślę, że to pomaga na wszystko. Na uzależnienie, na wszelkie smutki, na wszelkie rozterki, że to leczy duszę. Zresztą takim przykładem był Jezus, który nie myślał nigdy o sobie, tylko myślał o innych i był najszczęśliwszym z ludzi.
Także ja ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Może chciałbyś w kilku słowach, tak nawet prosto z serca, poprosić Pana Boga za tych, którzy będą słuchali tej audycji, tej rozmowy, żeby być może, jeśli są tam osoby, które cierpią na te rzeczy, o których ty sam opowiadałeś, by Pan Bóg ich z tego wyciągnął taką samą silną ręką, jaką wyciągnął ciebie. Mogę cię o to tak króciutko poprosić?
Tak, oczywiście. No, Panie Boże, powiem tak. Ja wiem, że Bóg, słuchajcie, cały czas trzyma do was wyciągniętą rękę. Ja się modlę tylko za was i proszę Boga, żebyście wy znaleźli siłę, żeby ją złapać. Bo ona jest cały czas. To nie jest tak, że Bóg was opuścił. To nie jest tak, że go nie ma. Pamiętajcie, kiedy wam się tak wydaje, to on was niesie na swoich plecach, kiedy jest ten jeden ślad na piasku. Tylko od was zależy i proszę dla was o to Boga, Matkę Boską, Ducha Świętego, żeby każdego z was, który cierpi na chorobę uzależnienia, po prostu żeby pomógł wam wskrzesić w sobie tą odwagę, żeby po tą rękę sięgnąć. To naprawdę niewiele kosztuje, a dzięki temu wasze życie może być piękne i życie w ogóle jest w tym piękne, że ja z doświadczenia wiem, że jakkolwiek dzisiaj wydawałoby ci się, że nie jesteś w najgorszym momencie swojego życia, w największej dupie, to za jakiś czas może się okazać, że twoje życie może być najpiękniejszym jak do tej pory. To jest fajne w życiu, że można dziś dzień rozpocząć je na nowo. I każdemu z was tego życzę i Boga proszę, żeby was w tym wspierał, więc chwytajcie za tą rękę, nie czekajcie, bo nie ma na co czekać.
Także Bogu dzięki za ten czas. Tobie dziękuję, Michał, za to, że znalazłeś też parę dziesiąt minut w tym swoim też napiętym grafiku. Także w imieniu też wszystkich, którzy będą tego słuchali, bardzo, bardzo ci dziękuję i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia, usłyszenia. No, trzymajcie się, pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie. No i na ten nowy rok też dużo sił, dużo Bożej łaski i idźcie z Bogiem szybciej niż w tym zeszłym roku i żebyście, życzymy wam tego, żebyście widzieli odpowiedzi na swoje modlitwy i byli pewni, że Pan Jezus jest blisko.
Dokładnie. Ja też tobie, słuchaj, dziękuję i też wierzę, że to ja dziękuję tobie, że ty taką robotę robisz, że się spotykasz z tymi ludźmi, no bo No bo dzięki Tobie my możemy przemówić, więc za to Ci jestem wdzięczny i wierzę, że też przez Ciebie Pan Bóg działa, że tutaj, jak to się mówi, gość w dom, Bóg w dom i że dzięki Tobie ja dzisiaj Boga mogłem gościć, bo słuchajcie, dzisiaj wcale nie obudziłem się, jak może się wydawać, w dobrym nastroju, a gdzieś w jakimś lęku, gdzieś w jakimś zwątpieniu, trzeci dzień wolnego. Kurde, to też nie jest łatwe udźwignąć to wolne. Tak się okazuje, że wcale nie prosto tak odpoczywać.
Tak wstać rano.
Dokładnie, więc mówię, co ja dzisiaj z tym Marcinem, co ja mu opowiem. Ale widzicie, wstałem w lęku, mówię, kurde, przed moją rozmową jest słońce, pójdę na spacer, odmówię różaniec i się dzień już odmienił. Zaczął się źle, a kończy się wspaniale. I dziękuję Ci.
I oby więcej takich dni. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Rozpal Wiary.
Więcej odcinków tej serii, niezwykłych świadectw oraz rozważań Słowa Bożego znajdziesz na portalach społecznościowych, kanale YouTube oraz Spotify Marcina Zielińskiego. Dowiedz się więcej na www.rozpalwiare.pl.